lek rumuński, generyczny lek, który jest no, odpowiednikiem oryginalnego leku, który stosowany jest w leczeniu nowotworów jajnika i piersi. O skuteczności wiadomo na razie, że on jest skuteczny 40-60%. Niemniej jednak ten lek nie przeszedł badań, które obowiązują leki rejestrowane. I został zarejestrowany, chociaż jak prasa donosi, nie został dopuszczony jeszcze do obrotu. Z tym wszystkim bulwersujące jest to, że nie tylko ten proces badań trwał kilka miesięcy, bo został zarejestrowany, mimo że nie miał dokończonych badań, przeprowadzonych badań i pełnej dokumentacji. Natomiast nasze leki generyczne, które starają się o dokumentację, w ogóle nie są dopuszczane albo bardzo długo czekają. Też o tym, też na ten temat mówiłam w jednym z właśnie wiadomości. Więc nasze leki się odsuwa, natomiast prawdopodobnie no właśnie w jakiś taki korupcyjny sposób są dopuszczane do obrotu leki z innych firm. I do tego jeszcze wszystkiego okazało się, że pod rejestracją nie tylko ta nieprawidłowość nie dotyczy tylko pana Deświńskiego, ale również pana Aleksandra Naumana, dlatego że właśnie on podpisał się pod rejestracją tego leku wtedy, kiedy był wiceministrem zdrowia, a obecnie jest szefem Narodowego Funduszu Zdrowia, drugą osobą, który jest odpowiedzialny za podpisanie tej rejestracji, jest pan Piotr Mierzyjewski, pełniący wtedy obowiązki szefa Urzędu Rejestracji Leków. I firma, która ta Findan, firma, która jest, produkuje ten lek Findaxel, lek przeciwnowotworowy, okazuje się, że wynajmowała pomieszczenia na swoją siedzibę właśnie od pana Waldemara Deszczyńskiego, byłego szefa gabinetu politycznego. W trasie donoszą oczywiście o jeszcze innych osobach, między innymi o takiej pani, która okazała się jest prezesem spółki Kobieta 50, pani Kozybowska, która jest bardzo bliską znajomą pana Naumana. Także to wszystko prowadzi do wniosku. Między innymi jest już w Sejmie wniosek o odwołanie także pana Aleksandra Naumana ze stanowiska szefa Narodowego Funduszu Zdrowia, bo także wychodzą na światło dzienne nowe fakty o powiązaniach biznesowych pana Naumana ze spółkami, które otrzymywały kontrakty na dostawę leków, aparatury i inne przetargi, które były rozstrzygane w ministerstwie. Także no to jest, jak mówiłam poprzednio, chyba czubek góry lodowej. Na pewno dowiemy się o innych jeszcze wynikach śledztwa. Tak jak powiedziałam, ponieważ no dopiero wróciłam dzisiaj, także jestem, jeszcze nie mam wszystkich dokładnie wyników, o tych wynikach będę informować. Ja tak na koniec chciałabym, ponieważ dzisiaj w radiu jedna z pań, dostając się na antenę, powiedziała, że w Łodzi nie ma Ligi Polskich Rodzin, nie ma ulotek, to chciałam powiedzieć, że jest to nieprawda. W moim biurze na Piotrkowskiej 215 są ulotki informujące o warunkach akcesji z Unią Europejską, jak i plakaty, także można to wszystko otrzymać. Piotrkowska 215 w Łodzi, biuro jest czynne od 9 do 15 każdego dnia, oczywiście za wyjątkiem soboty. I na koniec jeszcze tej mojej relacji dzisiejszej chciałam powiedzieć, że byłam bardzo blisko Ojca Świętego i udało mi się, mimo że podchodząc, tak szybko nie mogłam zamienić kilka słów, ale stojąc za fotelem udało mi się pozdrowić Ojca Świętego. Przekazałam pozdrowienia i zapewnienie o modlitwie całej rodzinie Radia Maryja i Ojciec Święty bardzo serdecznie podziękował, powiedział dziękuję bardzo. Także też tym już takim miłym akcentem chciałam przekazać te pozdrowienia Ojca Świętego dla nas, dla całej rodziny i jak powiedziałam, zapewniłam o modlitwie całej rodziny Radia Maryja.
Pani poseł, my też dziękujemy za przybliżenie nam tej afery korupcyjnej, która wstrząsa Polską. Przypomnijmy, że to się wszystko odbywa w atmosferze walki środowisk lekarzy, pielęgniarek o godziwą pracę i o godne zarobki. Tutaj w tym miejscu, w tym samym czasie dokonują się takie, a nie inne afery korupcyjne. dotyczące
tak,
osób wysoko postawionych?
Powiem, że to, co pan przy okazji, bo nadzorującym to wszystko jest pan minister Łapiński, to co pan minister Łapiński wypowiada na temat mediów, które ujawniają prawdę, która widocznie według pana Łapińskiego ma być no, przykryta i mają nie wychodzić ta prawda na forum, no jest takie, jest jeszcze bardziej bulwersujące, bo ten pan będąc, pan minister będąc ministrem rzeczywiście wykazywał się dużą arogancją, a w tej chwili właśnie w jego ministerstwie, to w Ministerstwie Zdrowia, ministerstwie, gdzie, która powinna dbać o zdrowie i o jak najmniejszą zapłatę, obiecywano leki za złotówkę, a tu się okazuje, że naszym kosztem panowie sobie biorą i olbrzymie łapówki i no, takie afery korupcyjne właśnie na zdrowiu, na lekach, które już 1/4 ludzi nie wykupuje tych leków. To jest przerażające i no, tylko apel, żeby te osoby wszyscy wyciągali wnioski z tego, jak SLD naprawdę działa.
Czyli widać, że nie tylko polską służbę zdrowia, ale całe SLD zżera nieuleczalna choroba. Dziękuję pani poseł za relację. Przypomnę, że pani poseł Urszula Krupa mówiła nam o tym, iż prokuratura apelacyjna wszczęła formalne śledztwo w sprawie pana Waldemara Deszczyńskiego, który jest posądzony o korupcję w gabinecie pana ministra Łapińskiego. Dziękuję naszym rozmówcom za udział w dzisiejszej audycji, a państwu dziękuję za uwagę. 6 minut po godzinie 14. To Radio Maryja, katolicki głos w Twoim domu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Zapraszam Państwa do wysłuchania wiadomości. Rozpoczynamy od informacji z kraju. Dzisiaj mija 120 lat od śmierci Cypriana Kamila Norwida, poety niedocenionego za życia, po latach wyniesionego do Panteonu Polskich Wieszczów. Główne uroczystości związane z rocznicą odbędą się dzisiaj w Krakowie. Cyprian Kamil Norwid, pisarz, malarz, myśliciel, urodził się 24 września 1821 roku w Radzyminie pod Warszawą. Niedrukowany i niedoceniany za życia, niedługo po śmierci znalazł się w centrum zainteresowań kulturalnych, a jego nazwisko wymieniono w jednym rzędzie z Mickiewiczem, Słowackim i Krasińskim. Dalsze informacje z kraju. Prokuratura apelacyjna w Warszawie wszczęła formalne śledztwo w sprawie Waldemara Deszczyńskiego. Posądzony jest o korupcję szefa gabinetu byłego ministra zdrowia Mariusza Łapińskiego. Jak podała prokuratura w oficjalnym komunikacie, śledztwo wszczęto w sprawie żądania przez pracownika administracji rządowej w związku z pełnieniem funkcji publicznej w Ministerstwie Zdrowia od przedstawicieli zagranicznej firmy farmaceutycznej udzielenia korzyści majątkowej w zamian za umieszczenie leku będącego produktem tej firmy na liście leków refundowanych. Za taki czyn grozi do 8 lat więzienia. Różaniec, na którym ojciec święty Jan Paweł II modlił się po zamachu na swoje życie, zostanie dzisiaj przywieziony do Warszawy. Ten cenny dar przekazał warszawskiej parafii pod wezwaniem świętej Katarzyny na Służewcu ksiądz kardynał Andrzej Maria de Skiur. Ksiądz kardynał dostał różaniec przed kilkoma laty od ojca świętego. Teraz postanowił go przekazać jako wotum. Polska siostra zakonna, 65-letnia Czesława Florek, została zamordowana w Demokratycznej Republice Konga. Pochodziła z diecezji tarnowskiej. Do tragedii doszło w kościele parafialnym w Kinszasie, gdzie zakonnica została napadnięta przez nieznanych sprawców. Zmarła wskutek odniesionych obrażeń. Siostra Czesława Florek należała do Zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusa Sacre Coeur. Na misjach pełniła funkcję katechetki, prowadziła kurs kroju i szycia, opiekowała się chorymi i odwiedzała skazanych w więzieniu. Pogrzeb siostry odbył się 23 maja w Kinszasie w Kongu. Msza święta żałobna była sprawowana w jej rodzinnej parafii w Trzeczewinie na Sądecczyźnie. Wiadomości z zagranicy. Sekretarz stanu USA Colin Powell dyskutował w Paryżu z ministrem spraw zagranicznych Francji na temat Iraku, Bliskiego Wschodu i innych kwestii międzynarodowych. W Spotkanie trwało około 40 minut. Uczestniczyli w nim tylko obaj szefowie dyplomacji bez tłumaczy. Rozmawiano na temat problemów międzynarodowych, w tym Iraku i Bliskiego Wschodu. Bliższych szczegółów informator nie ujawnił. Syria ogłosiła, że przyłącza się do przyjętej wczoraj rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie zniesienia sankcji wobec Iraku. Syria, która jest niestałym członkiem Rady, nie wzięła udziału w głosowaniu. Wczoraj zaproponowaną przez USA, Wielką Brytanię i Hiszpanię rezolucją opowiedziało się jednomyślnie 14 członków Rady Bezpieczeństwa. Do 1117 osób wzrósł bilans ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi, które w środę wieczorem nawiedziło stolicę Algierii i położone wzdłuż śródziemnomorskiego wybrzeża miasta. Liczbę rannych władze szacują na około blisko 6800 osób. Nadal setki osób uznawane są za zaginione, co rodzi obawy, że liczba ofiar będzie rosła. Jednak ludzie nie tracą nadziei. Otuchy dodało jeszcze uwolnienie spod zwalonego budynku w mieście Bumerdes żywego mężczyzny. Zasypany odłamkami betonu przeżył 17 godzin. Ludność Rosji zmaleje do roku 2050 o co najmniej 24 miliony i wyniesie 121 milionów, poinformował dyrektor jednego z instytutów naukowo-badawczych rosyjskiego Ministerstwa Zdrowia Władimir Starobudow. To optymistyczne prognozy, gdyż w najgorszym przypadku liczba mieszkańców Rosji może zmaleć w roku 2050 do 102 milionów. Wymienił też przyczyny podwyższonej śmiertelności Rosjan, niezwiązanej z naturalnym starzeniem się i przewlekłymi chorobami. Są to, jak powiedział, zatrucia alkoholowe, niedostateczna opieka medyczna i spadek poziomu życia części społeczeństwa w następstwie reform. Był to serwis informacyjny Radia Maryja.
Uwaga kandydacie na studia wyższe i ich najbliżsi. Nie jest obojętne, jaką wyższą uczelnię wybierzecie. Jest to także wybór moralny. Każda bowiem ze szkół poprzez swoje programy nauczania oddziaływuje na sferę poznawczą, jak i wartościującą oraz motywacyjną młodych ludzi. Czyni to w sposób mniej lub bardziej wypowiedziany. Tak zwana otwartość różnych uczelni sankcjonuje życie polegające na schlebianiu bieżącym gusto. Uczy bezkrytycznej otwartości na teraźniejszość. Sentymentalne morały w stylu szanuj każdy przejaw myśli, bądź tolerancyjny, to tylko targowisko pomysłów, które najczęściej negują trwałe podstawy życia, prawo naturalne i prawo Boże. Drodzy rodzice, czego będą uczone wasze dzieci za wasze pieniądze? Tolerancji wobec lekceważenia człowieka, ludzkiego życia? Tolerancji wobec lekceważenia ojczyzny, narodu, aborcji, eutanazji. Ideał naszej uczelni jest zawarty w jej haśle Fides Ratio et Patria – wiara, rozum i ojczyzna. Zastanówcie się razem z waszymi dziećmi nad ich drogą zawodową, która stanowi przecież drogę życiową, powołanie. Dla tych, których interesuje kultura medialna, czyli dziennikarstwo i polityka społeczna, a także pedagogika, proponujemy naszą uczelnię. Informacje możecie Państwo otrzymać w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, telefonując od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 15 pod numer 056 610 7200. Powtarzam, kierunek 056, telefon 610-7200. Uczelnia nasza proponuje studia dzienne, zaoczne i podyplomowe. Adres uczelni: Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, ulica Świętego Józefa 23/35, 87-100, Toruń. Adres internetowy: www.wskin.edu.pl. Dziękuję za zrozumienie i współpracę.
Będzie kwadrans po godzinie 14. Zapraszam Państwa do modlitwy liturgią godzin. Dziś jest piątek, piątego okresu wielkanocnego, dzień powszedni, a oto informacje o numerach stron, na których znajdują się teksty naszych modlitw. Dotyczy to modlitewników liturgii godzin, wydawnictwa Pallotinum, wydania czterotomowego i skróconego. Hymny Oto jaśnieje godzina i antyfona z okresu wielkanocnego w wydaniu czterotomowym w tomie drugim, strona 429. Psalmy z piątku pierwszego tygodnia, strona 916. Czytanie i werset z piątku piątego tygodnia okresu wielkanocnego wraz z modlitwą znajdują się na stronie 673, natomiast w wydaniu skróconym następujące strony: 808, psalmodia oraz modlitwa, strona 529. Zapraszam do wspólnej modlitwy. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Alleluja.
Oto jaśnieje godzina, co smutek krzyża rozprasza, i ziemię wyzwala z ciemności i świeci blaskiem pogodnym. W niej to Zbawiciel przywrócił do życia ciała umarłych, natchnął je duchem ożywczym i kazał groby opuścić. Wtedy, jak wszyscy wierzymy, straciła śmierć swoje prawa, czas się rozpoczął od nowy i darów szczęścia wiecznego. Panie, co chwałą jaśniejesz po swym zwycięstwie nad śmiercią. Tobie, z Twym Ojcem i Duchem, niech będzie cześć i podzięka. Amen. Alleluja. Alleluja, alleluja. W proch powalona jest moja dusza, Panie. Przywróć mi życie według Twego słowa.
Wyjawiłem Ci moje drogi, a Tyś mnie wysłuchał. Naucz mnie swoich ustaw.
Pozwól mi zrozumieć drogę Twoich przykazań, abym rozważał Twoje cuda.
Ze zgryzoty płacze moja dusza. Podźwignij mnie, jak obiecałeś.
Powstrzymaj mnie od drogi kłamstwa. Obdarz mnie łaską Twojego prawa.
Wybrałem drogę prawdy, pragnąc Twych wyroków.
Lgnę do Twoich napomnień, nie daj mi okryć się wstydem.
Pobiegnę drogą Twych przykazań, gdy szeroko otworzysz me serce.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
Osądź mnie, Panie, sprawiedliwie, bo postępowałem nienagannie i nie wahałem się, pokładając nadzieję w Panu.
Doświadcz mnie, Panie, wystaw mnie na próbę, zbadaj me sumienie i serce.
Bo przed moimi oczyma łaskawość Twa stoi i postępuję w Twojej prawdzie.
Nie zasiadam z ludźmi fałszywymi, ani się nie spotykam z niegodziwcami.
Nie cierpię zgromadzenia złoczyńców i nie przestaję z występnymi.
Umywam moje ręce na znak niewinności i obchodzę Twój ołtarz, Panie,
by głośno śpiewać o Twojej chwale i opowiadać o wszystkich Twych cudach.
Miłuję, Panie, dom, w którym mieszkasz i miejsce, gdzie przebywa Twoja chwała.
Nie zabieraj z grzesznymi mej duszy, a życia mojego z mężami krwawymi.
Ich ręku zbrodnia, a ich prawica pełna jest przekupstwa.
Ja zaś kroczę w mojej niewinności. Wyzwól mnie i zmiłuj się nade mną.
Na równej drodze stoi moja stopa, na zgromadzeniach błogosławię Pana.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
Do Ciebie wołam, Panie, opoko moja, na głos mój nie bądź głuchy.
abym wtedy, gdy będziesz milczał, nie stał się podobny do wstępujących do grobu.
Usłysz głos mojego błagania, gdy wołam do Ciebie i gdy wznoszę ręce do świętego przybytku Twego.
Nie gub mnie z grzesznikami i z tymi, którzy nieprawość czynią,
którzy rozmawiają o pokoju z bliźnimi, a w duszy żywią złe zamiary.
Niech będzie Pan błogosławiony, bo usłyszał głos mego błagania.
Pan moją mocą i tarczą, zaufało mu moje serce.
Pomógł mi, więc moje serce się cieszy i moją pieśnią go sławię.
Pan jest zbawczą mocą dla swojego ludu, twierdzą zbawienia dla swego pomazańca.
Ocal swój lud i pobłogosław swojemu dziedzictwu. Bądź im pasterzem, weź ich swoją opiekę.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
Alleluja, alleluja, alleluja. Wyrzućcie stary kwas, abyście stali się nowym ciastem, jako że przaśni jesteście. Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako nasza Pascha. Tak przeto odprawiajmy święto nasze, nie przy użyciu starego kwasu, kwasu złości i przewrotności, lecz przaśnego chleba, czystości i prawdy. Zostań z nami, Panie, alleluja, bo ma się ku wieczorowi, alleluja. Módlmy się. Wszechmogący Boże, daj nam godnie przeżywać tajemnice wielkanocne, które z radością obchodzimy, a moc Chrystusa Zmartwychwstałego niech nam zapewni obronę i zbawienie przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Błogosławmy Panu.
Bogu niech będą dzięki. Serdeczne dzięki za wspólną modlitwę z ojcem Waldemarem. Wszystkiego, co najlepsze na resztę dnia, modliła się Krystyna. Bóg zapłać.
Skąd się pani Krystyna modliła?
Ze Strzemieszyc.
Szczęść Boże, pani Krystyno. Bóg zapłać pani, jak również całej rodzinie Radia Maria za wspólną modlitwę. Słuchają Państwo Radia Maryja, katolickiego głosu we Waszych domach. Już za 7 minut kolejny fragment naszej radiowej powieści. Kwadrans przed godziną 15:00, przegląd katolickiego tygodnika Niedziela, przygotowany przez Radio Jasna Góra. A o godzinie 15:00, czas Bożego Miłosierdzia.
Nim dosięgniesz ponownie świata, piekielny kolor zła. Zanim zagrają ci trąby aniołów, siódmego dosięgniesz dna. Czoło twoje tak puste bez znaku, męczone będzie przez długie miesiące. Za pokłony czarną i bałwaną złoty, które nikt nie słyszeć nie może. Głos zającym od wielką, wstąpisz w niebo na obłoku złotym. Otworzony Kościół Boży dla ciebie, nie lękaj się.
ciebie staje syn człowieczy. Dający moc zamykać i otwierać niebo. Rzeką żywotną i jak Chrystą płynie. Kradząc dziecko zera żywego. Zapłacisz tylko jego miłości. Cześć i chwałę do niego przyniesiesz. Nic księżyca, nic słońca nie czekaj. Wszystko promienne w Bożej światłości. Słyszysz głos zający noc wielką. Stąpisz w niebo na obłoku złotym. Otworzony kościół Boży dla ciebie. Nie lękaj się.
Kamiński w Polsce od urodzenia. Roberto Vignoli w Polsce od kilku dni i od wczoraj w Polsce jest również Sal Solo. Z nimi będziemy mogli się już wspólnie spotkać już jutro na Wałach Jasnogórskich przed tronem Matki Bożej Królowej Polski, do którego to tronu ze wszystkich stron Polski będą jutro wyjeżdżały pielgrzymki. Wyjeżdża pielgrzymka młodych słuchaczy na Jasną Górę również Krzeszowic. Są wolne miejsca. Można się pozapisywać w Krzeszowicach pod następującym numerem telefonu 654 33 45. Raz jeszcze prosimy o uwagę mieszkańców Krzeszowic, wszystkich młodych, chętnych, którzy chcą jutro spotkać się z naszymi gośćmi wspólnie w rodzinie młodych słuchaczy Radia Maryja, spędzić czas na modlitwie. Zapraszamy 654 33 45. Zapraszamy również tych, którzy nie zdecydowali się w Tarnobrzegu. Można zapisywać się u pani Reni pod następującym numerem telefonu 600 823 43 02 i 823 62 82. Zapraszamy do Tarnobrzeżan również na tą pielgrzymkę. I w Szczecinie. Ze Szczecina wyjeżdża pociąg, który organizuje, z tego co tutaj mam informację, ksiądz Andrzej. Pod numerem telefonu 80 43 365 80 46 365. Ze Szczecina młodzi słuchacze Radia Maryja również mogą jutro spotkać się z naszymi gośćmi i ze wszystkimi zgromadzonymi na piątej pielgrzymce młodych słuchaczy Radia Maryja na Jasnej Górze. Serdecznie zapraszam Was. Do zobaczenia. godzina 14:30.
Józef Ignacy Kraszewski. Caprea i Roma. Livia była szanowaną w Rzymie, senat poważał ją, a stara matka Cezara miała stanowisko, którego blask niekiedy synowi bywał przykry. Wybuchały z tego powodu gorszące niechęci i gniewy. Ostatnie dni tej kobiety, w której charakterze już syn przegląda, upłynęły w walce skrytej z własnym dziecięciem, by nic do obrazu szkarat tej epoki nie brakło. Widzimy Cezara z zimną krwią patrzącego na śmierć syna własnego Drusa, cieszącego się prawie ze zgonu matki, której stosownego do stanu pogrzebu odmówił. Tyberiusz, poświęciwszy już naówczas świątynię w Kampanii, skrył się był na kaprejskiej skale. Wyspa ta, mówił Tacyt, nie ma żadnego portu. Ledwie najmniejsze statki znajdują tu schronienie. Samotność ta spowodowała zapewne, że ją Tyberiusz ulubił, nikt bowiem przybić nie mógł do brzegu, żeby go z daleka nie postrzeżono. Zresztą klimat jest jej miły, w zimie góra osłania od wiatrów północnych, w lecie przyjemnym jest na morzu widokiem, przed sobą ma zatokę, piękniejszą naówczas jeszcze, póki ją wybuch Wezuwiusza nie zniszczył. Zamknięty w tej ustroni Cezar nie przybył na pogrzeb matki, wymawiając się pracą i zajęciami pilnymi i po cichu sprzeciwiając się apoteozie, którą ją uczcić chciano. W liście swym nawet do senatu naigrywać się zdawał z pochlebców, którzy przez cienie Livii do serca jego trafić chcieli, i przypomniał to drugie swe szyderstwo, z jakim przyjął posłów greckich, którzy przybyli z późnym ubolewaniem nad śmiercią syna jego Drusa, odpowiadając im, że równie ubolewa nad stratą, jaką ponieśli przez śmierć mężnego rycerza Hektora. Zgon ten ostatnią zerwał Tamę, wstrzymującą szaleństwa Tyberiusza i Sejana, które starej matki mimowolne poszanowanie hamowało. Raz po jej śmierci Cezar dopominał się u senatu o głowę Agryppiny, żony Germanika, i syna jej Nerona. Pierwszy raz może senat przerażony umilkł, nie śmiejąc dać odpowiedzi. Jeden, Messalinus Cotta, wyrwał się z wyrokiem śmierci usłużnym, inni ust otworzyć nie śmieli, bo lud przywiązany do rodziny Germanika otaczał izbę i warczał groźny. Sejan się wściekał, Tyberiusz ponowił zaskarżenie i spodleni ludzie oddali mu na pastwę nieprzyjaciół. Teraz już zausznik Cezara sam panował w Rzymie, a im się bardziej przeciwko niemu szerzyły tajemne pisma, szyderskie słowa i podrzucane satyry, tym szalał groźniejszy, poduszczając donosicielów ponętą grosza i nagrodami. Postrach śmierci wywoływał najzagorzalsze pochlebstwa. Na forum stawiano mu posągi, w świątyniach popiersia poczęto przysięgać na imię Sejana, łącząc je z Tyberiuszowym i obu stawiając na równi. Choć z dala Cezar był już uwiadomiony o wszystkim, lękał się śmierci od tego, któremu dał władzę, ale podejrzeń okazywać nie śmiał, aby nie przyspieszyć wybuchu. Owszem, był dla niego coraz łaskawszym, serdeczniejszym. Im więcej się go obawiał, tym zbliżał do niego czulej, nie wiedząc, jak najniebezpieczniejszego ze wszystkich pozbyć się współzawodnika. W tej to chwili właśnie, skrywanego niepokoju, znajdujemy go na skalistym brzegu Caprei, otoczonego małym dworem wiernych, oczekującego co chwila wieści strasznej lub przynieść mu mającej głowę Sejana. Dzień miał się ku zachodowi. Niebo było wypogodzone i jasne. Wiatr chłodny zawiewał od północy. Morze błyszczało bez zmarszczki, a z wierzchołka stromego brzegu naprzeciw przelądka Minerwy widać było niezmierną przestrzeń mórz i lądów wśród przezroczystego powietrza, malujących się tak wyraźnie, jakby je czary, jakie ku wyspie zbliżały. Gdzieniegdzie na tym uśmiechniętym brzegu z Sorrentu, z herkulesowej świątyni nad falami wzniesionej z białych ołtarzy faunów, dymek ofiar wznosił się w powietrze, leciuchny i rozpływał powoli, nieznacznym wietrzykiem rozprzędzany jak nici pajęcze. Oko sięgało z łatwością przez zatokę Salernium ku przeciwnym brzegom, do Helli i przylądka Palinura i świątynie Pestrum, nawet w sinawej dali omglone, widniały na złotych brzegach Lukanii. W drugą stronę z wierzchołka wieżycy strażniczej przy Jowiszowej willi się wznoszącej widać było jak na dłoni całe wybrzeże Zatoki Kumańskiej z zielonością okrytym Wezuwiuszem, z herkulesowym porczykiem Retiną, starą Partenopę, Pauzylipu grotą i willami nad morzem, w zieloności utulonymi Pitekuzą i Poncyją i ginącymi w dali krajami Kampanii szczęśliwej ku Lacyum. Między niebem Lacyum, między niebem pogodnym i rozpromienionym ostatnimi słońca blaskami, a morzem, w którym się ono przeglądało, najczystszymi barwy oblanym, brzegi Kampanii i góry dalekie leżały złączone harmonijnymi tony powietrza, fantastycznymi kształty swymi, urozmaicając ten obraz wielki, pełen majestatycznego wdzięku. Tylko ponad górami Tauru, za piramidą Wezuwiusza, jak cienie przesuwały się lekkie chmurki bladoliliowe, stanowiące głąb tajemniczą tego czarodziejskiego widoku. Na wyspie cisza panowała przerażająca. Żaden głos nie dochodził z jej dolin i woda fontan ledwie śmiała szemrać po cichu. U stóp kamienistych małej zatoki od strony Kampanii, gdzie przybijały okręty, stały nawy milczące, jakby do odpłynięcia gotowe, ale z ich malowanych wnętrzy żaden się głos nie dobywał. Na trzech rzędach wioseł zatopionych w morzu trzy szeregi majtków wsparte smutnie milczały w oczekiwaniu. Ozłocona promieniami zachodu wyspa świeciła na tle szafirowego morza jak z drogiego onyksu wykute cacko ze swymi portyki, galeriami, kolumnami świątyń i pergulami willi obwieszonych winną macicą. Od przylądka Minerwy u dworca Jowiszowego nad samą zawieszonego przepaścią na białych mozaik pokładzie oparty o brązowe balustrady siedział mężczyzna przygarbiony i patrzył na to szerokie morze, to na góry otaczające. Najmniejszy szelest go niecierpliwił, każdy ruch na wyspie przerażał, ale znać było, że tę boleść trawiącą starał się ukryć. I choć drgnęło całe ciało zeschłe, wracało znowu do posągowego spoczynku, do bezwładnej obojętności. Był to mąż lat już podeszłych, z wyłysiałą głową, okrytą wieńcem laurowym, włożonym nie tak dla ozdoby, jak z obawy piorunów, którego tego ranka zbudziły, rozlegając się po skałach. Przygarbiony, wychudły, kościsty, twarzy dziwnie uderzającej. Całe tam długie i burzliwe wypisało się życie na czole pofałdowanym, w oczach osłupiałych i straszliwie wypukłych. W porytym wrzodami cielsku, pozalepianym liśćmi ziół różnych, w ustach zaciśniętych, z dzikim wyrazem szyderskiego okrucieństwa, ubierającego się uśmiechem zimnym. Oczy jego były zbladłe i szklane, głowa poorana fałdami, skóra na policzkach obwisła i pocentkowana bliznami już zgojonych ran, obok których nowe, rozdarte jeszcze zaledwie krwawo poprzysychały. Długa szyja, nieco zgięta, którą oplatały żyły wzdęte i jak sieć spod spękanej trabei purpurowej, spiętej na ramieniu rżniętym kamieniem, wychudłych rąk długie palce, grzbiet przygarbiony, pierś sucha i włosem jak ręce okryta, postać te czyniły przerażającą. A jednak w obliczu steranym i krwią namiętności nabiegłym, w rysach tej twarzy, nieszlachetnymi rządzami spalonej, widać jeszcze było poza zgnielizną dzisiejszą, jakby świetniejszy promyk młodości. Natura uczyniła niegdyś to oblicze pięknym, życie je przetworzyło na maskę satyra dzikiego, zgniotło namiętność, obawa, tęsknota i najskaradniejsze ze wszystkich uczucie zazdrości i nienawiści. Tym starcem był Tyberiusz, Cezar. Sam jeden dziś na odludziu szukający zapomnienia przeszłości, drżący o teraźniejszość, niedowierzający ludziom, milczący dnie całe, by szyderstwem lub wyrokiem śmierci na krótko otworzyć usta. Nieco opodal od niego stało, jakby czekając rozkazów, kilku ludzi skrytych za kolumnami portyku, a między nimi odznaczał się młodzieniec wysokiego wzrostu, chudy, cery śniadej i jakby opalonej, którego rysy dziwnego, niepochwyconego wyrazu uderzały rodowymi, arystokratycznymi cechami, ale natura, dając mu oblicze piękne prawie, chciała tylko oznaczyć pochodzenie i typ ten starła w swych rękach, piętnując go na rozpasanego szaleńca. Caius Caligula, syn Germanika, nie miał mimo pięknych rysów szlachetności w twarzy. Oczom jego wpadłym i jakby obłąkanym, ustom dziwacznie wykrzywionym, gdy je mowa otwarła, brakło wyrazu i powagi. Czoło szerokie, a niskie, nierówne i pogarbione jakby niedokończonego popiersia, które rzeźbiarz porzucił, nie błyskało geniuszem, zapałem, ani nawet dumą. Znać było, że myśli w nim mieszkać ciasno. Na głowie włos powiewał cienki i w części już pełznąć zaczynający, choć młodzieńcze to oblicze nad 20 kilka lat więcej nie okazywało. Ale i te już ciężyły na tym wyrostku, zawczasu wyniszczonym nieustannie podżeganą rozpustą. Caius miał na sobie tunikę lekką i długą po kostki, bez rękawów i togę, której złociste oprzycie w greckie meandry całą było ozdobą, na nogach, jakby dla przypomnienia przezwiska, któremu żołnierze niegdyś nadali, pieszcząc się z ulubionego wodza dziecięciem, kaligę perłami szyte. Oko jego zza kolumn śledziło każde poruszenie przybranego ojca i pana, a myśl nim tylko zdawała się zajęta. Dalej nieco stojące dwie jeszcze postacie w greckie purpurowe trybomiona odziane, z głowy łysymi i pokorną postawą, tym się tylko od siebie różniły, że jeden był wychudły i połamany, a zgięty jak stara winna latorośl sękata, drugi ezopowy garb nosił na grzbiecie. Odzież obu jednaka zdradzała domowników Cezara, a na licach ich malowało się znużenie i jakby tęsknota, która w tej chwili, gdy od nikogo postrzeżonym być nie mogli, mimowolnie wybijała się spod dźwiganej maski służebnej. Głębiej jeszcze w długim marmurowym portyku patrzył na morze, przechadzając się stary, siwy, z długą brodą, w szacie filozofa brunatnej, poplamionej i zszarzanej, z założonymi na piersiach wyschłymi rękoma. Wśród tych postaci, napiętnowanych namiętnościami różnymi, w konwulsyjnym jakimś drganiu stężałych, wspaniale odbijała się ta głowa starca Trasylla, piękna, spokojna, poważna, acz chłodem śmierci spowita. Znać było, że życie nie potrafiło przygnieść tego człowieka, choć nad nim wielkim ciążyło brzemieniem. Oczy, choć spadłe, patrzyły pogodnie na morze i surretyńskie brzegi. Usta były smutne, ale przymknięte łagodnie, a mimo wieku ciała i zarumienienia skóra świadczyła o życiu wstrzemięźliwym. Józef Ignacy Kraszewski, Caprea i Roma. Czytał Marek Prała.
Godzina 14.45. Czas na przegląd katolickiego tygodnika Niedziela. Tu Radio Maria Katolicki, głos w Twoim domu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Na antenę prosimy Radio Jasna Góra.
drogich radiosłuchaczy Radia Maryja, zapraszamy na prezentację najnowszego numeru niedzieli. Prezentacji dokona Elżbieta Grochal.
Prezentację 21 numeru niedzieli rozpocznę od przypomnienia, że 26 maja to Dzień Matki. Uśmiechnięta okładka tego numeru również o tym mówi. A nasi czytelnicy piszą wiersze o swoich matkach, jak ten. Pamiętam matkę z różańcem w ręku. Była dobra jak chleb, który pachniał na stole miłości. Odeszła cicho, ale pozostał różaniec, mój codzienny chleb. A ksiądz Jarosław Wiśniewski, głosząc rekolekcję w pobliskiej parafii, zajrzał do okopów rodzinnej wsi Popiełuszków, aby odwiedzić oczywiście matkę księdza Jerzego. Przygasła, ale jeszcze bardziej dostojna, wciąż znosi nowe krzyże. Niedawno została wdową, a jej najmłodszy syn wdowcem. Trzy sieroty pozostały niespodziewanie pod opieką staruszki i zapracowanego syna. Mają w sobie wiele łez, ale gdzieś w środku. Nie obnoszą się z nimi. Stanisław przyjął urząd sołtysa i jak może walczy z trudnościami całej wiejskiej społeczności. Inna to troszkę walka niż ta, którą podjął brat, ale przecież nie mniej bolesna, nie mniej wartościowa. Gdyby to Jerzy widział, jak się dziś chłopstwem pomiata. Droga krzyżowa, zmowa milczenia. Na ręce tej dzielnej matki autor składa róże, nieprawdziwe, a wyrwane z kart dzienniczka siostry Faustyny. Na sąsiedniej stronie Maria wrzeszczy w artykule Moja dobra, słoneczna, zawsze poświęcająca się matka pisze o matce, którą genialny syn unieśmiertelnił w swoich pięknych wierszach, Małgorzacie Czechowiczowej. I tutaj przeczytam jeden fragment tego wiersza. Patrzy, patrzy, schodzi ze schodów uśmiech siwy, twarz zmarszcza siatka geograficzna. Według niej żegluje między ludźmi szczęśliwy. Przedmioty, czyżbym się wstydzić was musiał? Dla was powiem słowa inaczej. Siwy uśmiech, silniejszy od śmierci, matusiu. W maju rozpoczyna się bardzo ważny okres w życiu sanktuarium jasnogórskiego. Wielkie pielgrzymowanie. Trwa od wieków. Jest takie samo i inne. O to pyta właśnie ojca Mariana Lubelskiego, przeora Jasnej Góry, redaktor naczelny niedzieli ksiądz Infułat Ireneusz Skubiś. Dawniej, mówi ojciec Marian Lubelski, przeżywaliśmy w ciągu roku okresy wielkich pielgrzymek i wielkich uroczystości odpustowych. Obecnie grupy zawodowe i pielgrzymki stanowe szukają takiego terminu na pobyt na Jasnej Górze, aby móc ten czas głębiej przeżyć. Chcą mieć sanktuarium niejako dla siebie. Zatrzymują się na dłużej, by się wymodlić spokojnie, w ciszy i co jest rzeczywistością nową, oprócz tradycyjnych form jak spowiedź, msza święta w kaplicy Matki Bożej i droga krzyżowa, mają program spotkań, katechezy, konferencje. To jest bardzo interesujące zjawisko. Całkowicie popieramy taką formę pielgrzymowania. Istnieje wtedy większa możliwość formacji pielgrzyma i przeżycia przez niego w sposób pogłębiony pobytu na Jasnej Górze. A więc sanktuarium jest nawiedzane przez pielgrzymów przez cały rok. Tytuł rozmowy: Pielgrzymowanie do Maryi. Przeżywamy bolesną rocznicę śmierci kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jego śmierć przeżywał wtedy jako kleryk, autor artykułu Prorok na trudne czasy, ksiądz Krzysztof Pawlina. Pisze tak. Na polecenie władz seminaryjnych klerycy zaciągnęli wartę przy wystawionej w kościele trumnie zmarłego prymasa. Cieszyliśmy się bardzo przywilejem bycia blisko niego, patrząc na kilometrową kolejkę ludzi oczekujących na przejście przed trumną prymasa, aby oddać mu cześć, aby się z nim pożegnać. Pamiętam, jak ludzie prosili nas, abyśmy pocierali różańce, obrazki o trumnę prymasa. Zapytałem jedną z kobiet, dlaczego prosi mnie pani, abym dotknął różańcem trumny? Bo to są relikwie. Tu leży święty, odpowiedziałam. Kim był prymas? jak radził sobie z okrutnym systemem, w którym przyszło mu prowadzić polski kościół. Jaka jest tajemnica skuteczności jego działania? Jaki pozostawił nam testament? To tylko nieliczne pytania, na które odpowiada autor artykułu. Niedziela przypomina historię jednego z najstarszych zakonów rycerskich, zakonu Grobu Bożego. Czyni to w związku z uroczystością inwestytury, czyli przyjęcia do zakonu nowych kawalerów i damy, która odbyła się 10 maja w archikatedrze w Częstochowie. Jakie jest dziś tego zakonu powołanego w średniowieczu w celu obrony Grobu Bożego? Kim są jego członkowie? Na uroczystości inwestytury padły między innymi takie słowa. Stać się kawalerem zakonu Grobu Bożego to porzucić własne dobra materialne, własny dom, ojczyznę, rodzinę, aby walcząc wyznać wiarę w Chrystusa, a także zamanifestować miłość do bliźnich. Także dziś stać się kawalerem zakonu Grobu Bożego to walczyć o Królestwo Chrystusa, o rozszerzenie się Kościoła i podejmować posługę charytatywną z tym samym głębokim duchem wiary i miłości. Autorką artykułu jest Katarzyna Wojnarowska. Do tylu miejsc na świecie pielgrzymujemy. Myślę, że niewielu z nas dotarło do Santiago de Compostela, gdzie znajdują się relikwie świętego Jakuba. Dlaczego to miasto stało się symbolem chrześcijańskiej tożsamości naszego kontynentu? Pisze o tym w swoim artykule Włodzimierz Randzioch. Od wielu miesięcy za sprawą ojca Stanisława Rudzińskiego odkrywamy Jasną Górę. Ileż cudów dokonało się tutaj u stóp Czarnej Madonny. Notują to źródła klasztorne. Piszą o tym historycy. XV-wieczny dokument mówi, że zarówno obraz, jak i jego dzieje są jednym wielkim cudem. O tym i o zostawionych tu w klasztorze wotach przeczytamy i w tym numerze niedzieli. Ale przeczytamy również o uroczystościach w Szczepanowie i Krakowie w związku z 750-leciem kanonizacji świętego Stanisława, wspomnienie młodego poety zakatowanego przez milicję 20 lat temu Grzegorza Przemyka. Przeczytamy również o szlaku papieskim w Beskidzie Wyspowym i Gorcach, a o albumowym wydawnictwie księdza Wiesława Niewęgłowskiego i fotografika Janusza Rosikonia pod tytułem Anioły pisze ksiądz Teofil Siudy, a pisze tak między innymi. Zamykając tę bogatą albumową publikację o aniołach, ma się istotnie wrażenie, że ogarnęło nas przesłanie miłości, radości i piękna, jakie niosą przez wieki aniołowie. A takie właśnie życzenie pod adresem wszystkich czytelników zostało sformułowane na obwolucie tego pięknego wydawnictwa. W niedzieli znajdziemy również bardzo ważny poradnik dla bezrobotnego. Dzisiaj Leszek Cichobłaziński pouczy, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej. A prawnik natomiast wyjaśni zasady darowizny. Oprócz tego w niedzieli, jak w każdym numerze Wiadomości z Życia Kościoła, przegląd prasy Jerzego Roberta Nowaka, propozycje biblioteki niedzieli. I to tylko niektóre tematy, o których wspomniałam, a więc po prostu czytajmy niedzielę. Zwracam się teraz do redaktora Naczelnego Niedzieli, księdza Infuata Ireneusza Skubisia. Księże redaktorze, w czasie narodowej pielgrzymki do Rzymu Ojciec Święty wypowiedział się w sprawie naszego przystąpienia do Unii Europejskiej.
Trudno nie mówić o temacie, który podyktował nam Ojciec Święty Jan Paweł II podczas spotkania z Polakami 19 maja bieżącego roku. To ważna wypowiedź papieża do Polaków. W przemówieniu Ojca Świętego było wiele wątków, wątek wdzięczności, serdeczności, wspomnień, a także myśl podsumowująca pielgrzymki papieskie do ojczyzny. Najważniejszy w wypowiedzi był wątek dotyczący stosunku do Unii Europejskiej. Dotychczas były różne sposoby interpretacji wypowiedzi papieskich. Często słyszało się opinie, że Ojciec Święty nigdy nie odniósł się tak szczegółowo do tego problemu, nigdy nie zaaprobował sprawy Unii. Usłyszeliśmy rzecz w jakimś sensie zaskakującą. Ojciec Święty wyraźnie powiedział, że Polska potrzebuje Europy, Europa potrzebuje Polski, Europa potrzebuje świadectwa wiary Polaków. Jan Paweł II nawet, jak można zauważyć, użył takich sformułowań, które wypowiadając myśl papieską jednocześnie w tych wyrażeniach była jakby odpowiedź na zarzuty i interpretacje wielu ludzi, tych, którzy opowiadają się przeciwko Unii i mówią o niewłaściwym, złym tłumaczeniu i rozumieniu tej sprawy. Okazało się, że Ojciec Święty miał wypowiedź taką, która jasno określa stanowisko papieża, że akceptuje wejście narodów słowiańskich będących pod pręgierzem komunistycznym, w tym także Polska, do struktur Unii Europejskiej. Papież powiedział, że podziela niepokoje wielu ludzi, którzy są przeciwnikami wejścia do Unii, ale jednocześnie stwierdza, że Polska, jak i inne kraje, powinna tam być, bo jest to sprawiedliwość dziejowa. Żeby nie wyłączać krajów, w tym Polski, z tego zjednoczenia. Na pewno wiele osób będzie to interpretować dobrze. Nie chciałbym, żeby z tego wyrosła jakaś propaganda, gdyż nie o to chodzi. My wszyscy słuchamy wypowiedzi Ojca Świętego. Myślę, że powiedział wyraźnie, że stąd nie będzie interpretacji. Chciałbym jednak nawiązać do tego, co biskupi mówi na ten temat, powiedziałbym nawet bardziej oszczędnie, gdy chodzi o Unię. Mówili, że należy iść do wyborów, które są sprawą sumienia każdego obywatela. Jak naród zagłosuje, tak będzie. Tymczasem Ojciec Święty mówi o czymś innym. Poszedł jakby krok dalej. Zwraca uwagę, że miejsce Polski jest wśród narodów Europy, a zateizowana Europa, która się zestarzała, potrzebuje wiary Polaków. Tym zdaniem Jan Paweł II zawarł wielkie zadanie dla Polaków, że mają dać przykład starzejącej się zateizowanej Europie, przykład wiary i umiłowania Pana Boga. Ta sytuacja jest bardzo znamienna i aż przerażająca. Czy my zdamy egzamin jako naród, czy damy przykład wiary innym narodom, czy nasza wiara obstoi się w społeczeństwie bardzo zracjonalizowanym, w społeczeństwie europejskim, często bezbożnym? Takie jest stanowisko Ojca Świętego. Wypowiedź papieża nie budzi wątpliwości i w związku z tym musimy zastanowić się nad słowami papieskimi, jak wszystko ma wyglądać. Ta wypowiedź jest bardzo znacząca, jednocześnie zbiegająca się z 25-leciem pontyfikatu. Oczywiście są i będą różne głosy. Ojciec Święty, jak powiedział, rozumie tych, którzy mają obawy i lęki, a jego wypowiedź ma charakter ojcowski. Trzeba powiedzieć o ważnej rzeczy, która graniczy ze zdaniami z prawa kanonicznego. Otóż Ojciec Święty, każdy papież otrzymuje władzę od Boga w tym momencie, gdy kardynał, diakon po wyborze pyta, czy przyjmuje wybór. Gdy przyjmuje wybór, jest już zaakceptowany przez samego Boga, który daje papieżowi władzę prymatu, władzę papieską. Na tej podstawie każdy papież jest następcą świętego Piotra i ma władzę prymatu, czyli władzę, która każe mu strzec depozytu wiary i moralności. Jest to najwyższy urząd Kościoła. Na podstawie władzy prymatu papież mianuje biskupów. I papież jest biskupem dla Kościoła powszechnego, a każdy biskup jest władzą kościelną na danym terenie, jest delegowanym przez Boga biskupem, który rządzi daną cząstką Kościoła. Papież w sprawach wiary i obyczajów jest nieomylny. Musimy o tym wiedzieć. Natomiast gdy chodzi o wypowiedź innego rzędu, to Ojciec Święty jest naszym nauczycielem i mistrzem. Ale problem Unii Europejskiej nie mieści się w sprawach wiary. Jest to sprawa polityczna, moralna, społeczna. Niemniej uważamy, że Ojciec Święty, który zna i kocha Polskę, cechuje jego dalekowzroczność, ma dar pokazywania dróg dla nas wszystkich. I trzeba rozumieć, że nieomylność papieża dotyczy wiary i moralności. I to wtedy, gdy przemawia jako najwyższy nauczyciel Kościoła w sprawach wiary i moralności. Zawsze będzie zabierał głos, ale nie jest to sprawa najwyższego urzędu kościelnego. Polacy, którzy widzą w Janie Pawłem II wspaniałego człowieka, Polaka, zapewne będą słuchać Ojca Świętego w tych kwestiach, do nich przemawia i ma bardzo dobre rozeznanie w sytuacji, która ma miejsce obecnie w naszej ojczyźnie. To, że Ojciec Święty podjął decyzję takiej, a nie innej wypowiedzi, tak jasnej, jest niemal zaskakujące. To daje do myślenia i dlatego musimy wiedzieć, że mówi to wielki patriota, wielki Polak, człowiek, który ma wyczucie kultury, znaków czasu. Stąd musimy bardzo głęboko przyjąć to, co Jan Paweł II nam zadał i jasno powiedział.